Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
A naszym gościem dziś profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, gratulacje, zacznijmy od tego. Wybrana pani została ponownie na rektora Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Wyboru dokonało uczelniane kolegium elektorów. Przypomnijmy, mówiliśmy o tym na naszej antenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele właściwie wszystkich grup tworzących społeczność Akademii. Nobilitacja, wyzwanie. Jak pani patrzy na tą przyszłość?
Dziękuję bardzo za gratulacje. No myślę, że przede wszystkim zaufanie, po drugie odpowiedzialność, po trzecie nobilitacja i po czwarte ciężka praca. Można to ustawić szeregowo, a nie rangowo jedno za drugim. Czeka nas bardzo trudny okres, choć współpracownicy mówią, że był czas przywyknąć, ponieważ dla nas trudne czasy trwają od kilku lat.
To prawda.
Ciągle wzmacniamy tempo, ciągle są nowe cele do realizacji i nowe wyzwania. I
mam wrażenie, że uczelnia musi doganiać, prawda? Bo są wyzwania, właśnie jest presja, chodzi o rozwój Akademii. Pani profesor, zanim o rozwoju, chciałbym dwa słowa na temat sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, czyli w sytuacji pandemii. Jak uczelnia daje sobie radę w tej chwili? Jak wpływa to na życie uczelni? Jest smutno, w krótkiej rozmowie poza anteną pani powiedziała.
Tak, jest smutne, ponieważ nie ma studentów na korytarzach. Lada moment rozpocznie się sesja. W czasie sesji zawsze są tłumy. Ja już żartobliwie określam, że studenci ścian nie podpierają w czasie sesji, nie pilnują kolejki. Uczelnia funkcjonuje swoim rytmem. Wprawdzie inaczej, bo zdalne kształcenie jest w takim zakresie, jest czymś nowym dla uczelni. Dotychczas zdarzało się, że w szczególnych sytuacjach na przykład wykłady były prowadzone w sposób zdalny, wyjątkowo wybrane, natomiast teraz wszyscy musieliśmy przestawić się na taki rytm. Niemniej jesteśmy uczelnią, która kształci głównie na profilu praktycznym i musimy wpuścić studentów na uczelnię, by mogli odbyć zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia, warsztaty, mamy studia dualne, z tego się nie da zdalnie poprowadzić, są praktyki, ogrom tych praktyk jest. Zatem od poniedziałku z zastrzeżeniem wszystkich rygorów sanitarnych studenci, którzy muszą odpracować laboratoria i ćwiczenia, będą w ustalonym rytmie i ustalonym planie funkcjonować na uczelni.
Czyli od poniedziałku odrabianie zaległości, tak, tych praktycznych?
Tak, planujemy, że uda nam się to zrealizować do 15-17 lipca, gdyby się wydarzyły jakieś sytuacje niezależne od prowadzących, to mamy w kalendarzu jeszcze 2 tygodnie we wrześniu do zrealizowania tych zajęć, których nie uda się teraz zrealizować. No, staramy się przyzwyczaić, wchodzić w nową rzeczywistość. Mówimy, że to jest nowa normalność, bo do tej normalności, która była, nie mamy szansy wrócić chyba już nigdy.
Ale właśnie, ale mówi się o tym, że to także nowe jakby otwarcie dla uczelni. Może jakaś nowa szansa na poszukanie studentów w innych zakątkach nawet świata, kraju. Otwierają się jakby nowe możliwości.
Zapewne. Niemniej bezpośredni kontakt mistrza ze studentem, nauczyciela ze studentem jest niezastąpiony. Tego się nie da w żaden inny sposób zrealizować i odrobić. Ale na pewno jest to ogromna szansa i będziemy korzystać z tej szansy, prowadząc część zajęć i w przyszłym roku w formie zdalnej. Będziemy przygotowywać do tego i pracowników, i studentów.
A co z obronami prac dyplomowych?
No niestety, obrony prac dyplomowych zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 21 maja, czyli sprzed kilku dni, muszą odbywać się zdalnie. Studenci są bardzo rozczarowani i no nie chcą się pogodzić z tym rozwiązaniem. My też obserwujemy środowisko i analizujemy, jak to wygląda, z nadzieją, że może jednak, ale raczej nie. muszą być przeprowadzone zdalnie. Będziemy również, przygotowujemy dla studentów w kampusie przy Chopina i w kampusie przy Teatralnej, przygotowujemy stanowisko dla studentów, którzy nie mają możliwości skorzystania z odpowiednich urządzeń, aby skontaktować się w czasie obrony zdalnie i na żywo, niejako na żywo za pomocą medium uczestniczyć w obronie, czyli de facto zdawać egzamin ostatni. No chyba, że minister coś zmieni.
No właśnie, bo przecież odmrażanie powolne jest, systematyczne, wszystko trwa, jest w toku, więc trzeba mieć nadzieję, że niedługo ta sytuacja się zmieni. A teraz chciałbym wrócić do tematu podstawowego, czyli ogólnie przyszłości uczelni. Jakie stawia pani sobie cele na kolejną kadencję, bo tak powinniśmy powiedzieć.
W czasie kolegium elektorów jeden z elektorów poprosił mnie, abym wymieniła 3 najważniejsze cele, jakie ma uczelnia w ciągu najbliższej kadencji. Wymieniłam na pierwszym miejscu ewaluację, na drugim transfer wiedzy do środowiska społeczno-gospodarczego i na trzecim bezpieczeństwo. Oczywiście za tymi hasłami stoi szereg obowiązków. Bo po pierwsze to jest rozwój naukowy bardzo intensywny, którego tempo musimy jeszcze podnieść, tym bardziej, że czas oceny wydłużył się, okres oceny wydłużył się o 1 rok, bo obejmie rok 2021. Wczoraj ukazała się informacja ze strony ministerstwa dotycząca zasad, jakie niedługo zostaną przekazane uczelniom, zasad dotyczących przygotowania się do ewaluacji. Tutaj chodzi przede wszystkim o wypełnienie przeróżnych formularzy, rubryk, odpowiedzi na pytania. Jedna pomyłka, jedno zapomnienie o wprowadzeniu danych, bo jest ich ogrom, może skutkować bardzo boleśnie dla uczelni. Więc najpierw rozwój naukowy. Po drugie, bardzo zależy mi na tym, aby wiedza naukowa, odkrycia, które są zasługą pracowników naszej uczelni, zostały przekazane do środowiska społeczno-gospodarczego i owocowały konkretnymi już materialnymi efektami w postaci na przykład płynów odpowiednich,
no właśnie,
składników.
Takie lekarz, przykłady mieliśmy już w praktyce przetestowane w trakcie właśnie pandemii, prawda? Wtedy wiedza się przydała w gorzowskiej uczelni, jak najbardziej.
Tak, i to też już zaowocowało konkretnymi rozmowami z przedsiębiorcami, którzy chcą inwestować w nasze badania naukowe po to, żeby doskonalić w kierunku uniwersalności tych nanocząsteczek srebra, bo o tym mówimy, tak aby miały zastosowanie szersze, aniżeli tylko do produkcji płynu biobójczego. Ale poza tym mamy innych również badaczy, innych naukowców, których wiedza powinna trafić do środowiska i tam służyć. To jest ten drugi cel. Mamy inwestycje, które musimy zrealizować. Lada moment rozpoczniemy kompleksowy remont budynku numer 7. Tam też z uwzględnieniem rozwoju Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii. Musimy wybudować w ciągu roku, maksymalnie półtora roku, Centrum Symulacji Medycznych i koszt tego centrum wyniesie około 3,5 miliona, jeśli nie więcej, bo wiemy, że niestety dochodzi taki podatek jeszcze koronawirusowy. Niektóre firmy sobie doliczają, podnosząc koszta, więc pytanie, czy nie wzrośnie ten koszt Centrum Symulacji Medycznych, to pod kierunki medyczne.
Czyli kierunek medyczny to jest jeden z takich priorytetów teraz, tak? Jego rozwój.
Tak. Nasz wniosek o pielęgniarstwo przeszedł bardzo pomyślnie akredytację w Ministerstwie Zdrowia. Otrzymaliśmy certyfikat na 3 lata. Przeszedł przez ministerstwo, znajduje się w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Czekamy na decyzję PAKI i myślę, że ta decyzja w początkach lipca powinna być u nas, co oznacza, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wniosek jest bardzo dobrze przygotowany, zresztą akredytacja Ministerstwa Zdrowia to w pierwszej kolejności potwierdza, powinniśmy ruszyć z rekrutacją w sierpniu. Ale też chcemy złożyć wniosek o ratownictwo i trzeci wniosek, taki nowatorski kierunek, chcemy wprowadzić inżynieria medyczna. Chcemy przygotowywać specjalistów do obsługi sprzętu, wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, ale również zależy nam, aby ci fachowcy byli przygotowani do wstępnej diagnozy, tak by mogli sugerować, kierować do odpowiednich dalszych badań
kierunki,
pacjenta.
Kierunki z przyszłością, bo medycyna czy służba zdrowia, wiadomo, to jest największy nasz problem, brak właśnie wykwalifikowanej kadry. Pani profesor, na koniec naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o pani najnowszą książkę. Półgębkiem w pół słowa, leksyka typowych i nietypowych miar, wag i wartości. To propozycja na czas pandemii, czy nie tylko? To oczywiście pół żartem, pół serio.
Z ust mi pan to wyjął. Pół żartem, pół serio już takie komentarze otrzymałam. Niemniej jest to książka, nad którą pracowałam wcześniej. Akurat tak się złożyło, że ukazała się już w czasie pandemii, bo miała wyjść z drukarni najpóźniej w styczniu. Troszeczkę się to przedłużyło. Trochę tak żartobliwie, ale też z dużym zmysłem językoznawczym, z dużym zacięciem językoznawczym chciałam pokazać, jak funkcjonujemy we współczesnej rzeczywistości mocno ztechnicyzowanej, a jednak ciągle tkwimy w tych naszych realiach postrzegania świata przez pryzmat własnych doświadczeń, własnego ciała. Myślę, że to się udało. Mam już pytania, czy będzie druga część, następna część. Są jeszcze takie sfery, które posługują się właśnie takim nietypowym słownictwem, obok bardzo typowego, więc kto wie, może i to się uda.
Czyli polski język cały czas jest żywym językiem i możemy się o tym przekonać. Dziękuję bardzo. Książka oczywiście, pozycja jest dostępna na uczelni, prawda, wciąż?
Tak, w wydawnictwie naszym, wydawnictwie naukowym AJP.
Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, gościła na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, pani profesor.
Dziękuję.